Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W środę popielcową Benedykt XVI uczestniczył w procesji pokutnej i Eucharystii na Awentynie. Do południa natomiast na audiencji ogólnej mówił o biblijnych korzeniach Wielkiego Postu. Z kolei w drugiej części audycji proponujemy kolejną część wywiadu księdza Józefa Polaka z Kubańczykiem Angelem Suazo Lopezem. Mowa będzie o marcowej podróży Benedykta XVI na Kubę. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Głęboki sens biblijny posypywania głów popiołem wyjaśnił Benedykt XVI na Eucharystii, której przewodniczył w rzymskiej bazylice świętej Sabiny na Awentynie po tradycyjnej w środę popielcową procesji z pobliskiego kościoła świętego Anzelma. Podczas mszy również sam papież przystąpił do tego obrzędu. Popiół na głowę posypał mu kardynał Józef Tomko. Bazylika świętej Sabiny jest kościołem tytularnym słowackiego purpurata.
W homilii Ojciec Święty przypomniał, że popiół jest jednym ze znaków materialnych, które wnoszą elementy tego świata do liturgii. Podczas gdy wody, oleju, chleba i wina używa się do udzielania sakramentów, przez które przekazuje się łaskę Chrystusa, popiół nie jest znakiem sakramentalnym, jednak wiąże się z modlitwą i uświęceniem ludu Bożego. Nawiązuje do słów, które Bóg wypowiedział do człowieka po grzechu pierworodnym. Prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Możemy zauważyć, jak w opisie Księgi Rodzaju symbol prochu doznaje negatywnej przemiany wskutek grzechu. Przed grzechowym upadkiem gleba ma potencjał całkowicie dobry, nawadniana wypływającym z niej nurtem i zdolna za sprawą Boga rodzić wszelkie drzewa miłe z wyglądu i o smacznych owocach. Natomiast po upadku i po przeklęciu przez Boga będzie rodziła cierń i osed, a jedynie w zamian za ból i pot czoła użyczy swych owoców człowiekowi. Proch ziemi nie przypomina już odtąd stwórczego czynu Boga, całkowicie otwartego na życie, ale staje się znakiem nieuchronnego przeznaczenia śmierci. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. W tekście biblijnym jest oczywiste, że ziemia uczestniczy w losie człowieka.
To przeklęcie ziemi ma funkcję w pewnym sensie leczniczą, zauważył Ojciec Święty.
Kiedy Bóg mówi do człowieka, prochem jesteś i w proch się obrócisz, wraz ze słuszną karą chce też zapowiedzieć drogę zbawienia, która prowadzi właśnie przez ziemię, przez ten proch, to ciało, które będzie przyjęte przez słowo. To w tej zbawczej perspektywie słowo Księgi Rodzaju zostaje podjęte przez liturgię Środy Popielcowej jako zachęta do pokuty, do pokory, do pamięci o własnej śmiertelnej kondycji. Jednak nie po to, by pogrążyć się w rozpaczy, lecz aby przyjąć właśnie w tej naszej śmiertelności niewyobrażalną bliskość Boga, który ponad śmiercią otwiera przejście do zmartwychwstania, do raju ostatecznie na nowo odnalezionego.
Al paradiso finalmente ritrovato.
Istotne znaczenie mają tu zbawcze zasługi Chrystusa, skuteczne w Jego misterium paschalnym. On, bezgrzeszny, wziął na siebie nasz grzech, byśmy się stali sprawiedliwością Bożą.
Możliwość uzyskania przez nas Bożego przebaczenia zależy zasadniczo od faktu, że sam Bóg w osobie swego Syna zechciał podzielać naszą kondycję, ale nie zepsucie grzechem. Ojciec wskrzesił go mocą swego Ducha Świętego, a Jezus, nowy Adam, stał się duchem ożywiającym, pierwocinami nowego stworzenia. Ten sam Duch, który wskrzesił zmartwych Jezusa, może przemienić nasze serca kamienne w serca z ciała. Bóg, który wypędził prarodziców z Edenu, posłał swego własnego Syna na naszą ziemię zniszczoną grzechem. Nie oszczędził Go, ażebyśmy my, synowie marnotrawni, mogli powrócić, skruszeni i odkupieni przez Jego miłosierdzie, do naszej prawdziwej Ojczyzny. Niech tak będzie dla każdego z nas, dla wszystkich wierzących, dla każdego człowieka, który z pokorą uważa się za potrzebującego zbawienia.
Z Współczesny świat jest dla Kościoła pustynią, czasem próby. Świadectwa biblijne pouczają nas jednak, że dzięki Bożej interwencji doświadczenie to może się stać czasem łaski, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dzisiejszą katechezę poświęcił znaczeniu Wielkiego Postu. Papież przypomniał, że pierwotnie rozpoczynający się dzisiaj okres był związany z przygotowaniem katechumenów na chrzest. Z czasem objął ogół wierzących, nawiązując do bogatej symboliki biblijnej 40-dniowych i 40-letnich okresów próby. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Nazwę post 40-dniowy należy rozumieć w kontekście tradycji biblijnej, w której liczba 40 ma znaczenie symboliczne. W Starym i Nowym Testamencie oznacza szczególny czas oczekiwania i powrotu do Boga. Jest wyrażeniem archetypicznym, które określa czas trwania potopu, etapy życia Mojżesza, lata wędrówki narodu wybranego na pustyni, długość rządów królów Dawida i Salomona, także czas pobytu na pustyni Pana Jezusa oraz Jego ukazywania się uczniom po zmartwychwstaniu. Nasz Wielki Post jest również określonym wydarzeniem, czasem naszego nawrócenia, naśladowania Jezusa danym nam po to, by żyjąc Słowem Bożym, tak jak On, umieć pokonywać pokusy, by korzystać z doświadczeń narodu wybranego, dla którego czas pustyni był okazją dojrzewania w wierze i powrotów do Boga.
Benedykt XVI zauważył, że refleksja nad biblijnymi wzorcami postu i drogi przez pustynię pozwala też Kościołowi lepiej zrozumieć swą aktualną kondycję na pustyni świata i dziejów.
Na tej pustyni nam wierzącym dana jest możliwość głębokiego doświadczenia Boga, który umacnia ducha, utwierdza w wierze, ożywia nadzieję i miłość. Doświadczenie to daje nam udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią poprzez ofiarę miłości na krzyżu. Jednakże pustynia to także negatywny aspekt otaczającej nas rzeczywistości. Jałowość, brak żywych słów i wartości, sekularyzacja i materialistyczna kultura, które zamykają człowieka w doczesnym horyzoncie egzystencji, pozbawiając go wszelkich odniesień do transcendencji. Jest to także środowisko, w którym niebo nad nami jest ciemne, ponieważ pokrywają je chmury egoizmu, niezrozumienia i oszustw. Tym niemniej, również dla współczesnego Kościoła czas pustyni może się przemienić w czas łaski. Jesteśmy bowiem pewni, że nawet z najtwardszej skały Bóg może wyprowadzić żywą wodę, która gasi pragnienie i pokrzepia.
Do tematu dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Bracia i siostry, rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Rozważając bawczą mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu, uczmy się od Niego pełnienia woli Bożej, powierzmy Mu wszelkie trudności, cierpienia i próby życia. Niech post i modlitwa pokutę czyni miłosierdzia, jakie podejmiemy, przygotują nas na radosne przeżywanie wielkanocnego poranka tajemnicy Chrystusa zmartwychwstałego. Na ten czas odnowy ducha serca wam błogosławię.
Wśród pielgrzymów przybyłych dziś do auli Pawła VI znaleźli się również organizatorzy Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie alpejskim. Rozpoczną się one za tydzień w pobliskiej Abruzji. Papież otrzymał od organizatorów mistrzostw pamiątkowy medal. Dla chrześcijan zdrowie to coś o wiele więcej niż dobre samopoczucie fizyczne. Nie wystarcza tylko zdrowie ciała, przypomina papież w przesłaniu na rozpoczynającą się dzisiaj w Brazylii wielkopostną kampanię braterstwa. Organizowaną tam od blisko pół wieku akcję charytatywną brazylijscy biskupi skupili tym razem na publicznej służbie zdrowia. Benedykt XVI wspiera ją co roku specjalnym listem. W tegorocznym przesłaniu nawiązuje do ewangelicznego opisu uzdrowienia paralityka. Zwraca uwagę, że Chrystus, zanim przywrócił mu władzę w nogach, najpierw odpuścił grzechy. Poucza nas przez to, że pełne uleczenie wiąże się z przebaczeniem win, a najważniejsze jest zdrowie duszy. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Pan Jezus łączył swą zbawczą misję z uzdrawianiem.
Niech za jego przykładem w duchu prawdziwie wielkopostnym tegoroczna brazylijska kampania natchnie serca wiernych i ludzi dobrej woli coraz większą solidarnością względem chorych, życzy papież. Przypomina, że nieraz cierpią oni bardziej z powodu samotności i opuszczenia niż samych dolegliwości. Należy im też pomagać w odkrywaniu, że doświadczany ból może ich łączyć z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem, dając udział w tajemnicy jego zbawczego cierpienia. Kampania, pisze Benedykt XVI, ma na celu, wychodząc od refleksji nad stanem służby zdrowia w Brazylii, wzbudzenie ducha bardziej braterskiego i wspólnotowego w trosce o chorych. Ma sprawić, że społeczeństwo zapewni liczniejszym ludziom prawo dostępu do środków koniecznych, by prowadzić zdrowe życie.
W kontekście wizyty Benedykta XVI na Kubie, bliskiej już wizyty, w studiu witam Angela Suaso Lopeza, inżyniera z wykształcenia, miłośnika literatury i tłumacza literatury polskiej na hiszpański z pasji. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Przypomnijmy, bo warto to chyba przypomnieć, że w 2010 roku Kubę odwiedził szef dyplomacji watykańskiej, arcybiskup Dominik Mamberti. Było to z okazji 75. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych, które, uwaga, nigdy nie zostały przerwane. Czyli te stosunki dyplomatyczne cały czas, włącznie z tym okresem porewolucyjnym, nawiązane były. Co do osiągnięć może, czy też takich znaków odwilży, tak może byśmy je nazwali, przypomnijmy, jest otwarte nowe seminarium na Kubie, jest jedno pismo, które Kościół katolicki wydawać może, Palabra Nueva, jest portal internetowy. W budynku starego seminarium niedawno otwarto taki ośrodek chrześcijański, ośrodek kulturalny z przeznaczeniem na projekcje, na konferencje, czyli na polu działania takiego, powiedzmy sobie, kulturalnego i społecznego. Ta otwartość jest chyba trochę inaczej z mediami i z edukacją.
Tak, oczywiście te czasy się zmienią. Myślę, że w ogóle to podejście w tym wypadku Kościoła do tych przedsięwzięć to pomaga w ogóle w przybliżeniu w tym wypadku do narodu wierzącego, a w każdym razie mi się wydaje, że to wszystko jest bardzo pozytywne. Na przykład nawet ja dostałem takie zdjęcia przez Facebook, tam w miejscowości, gdzie ja mieszkam, tam święty, ten patron się nazywa San Agustin. No i teraz po raz pierwszy widziałem taką procesję.
Ku czci Augustyna.
Tak, było normalnie, bez problemu, także kiedyś tak nie było, to jest fakt, ale chciałem powiedzieć, że w ogóle te prohibicje nie były tylko przeciwko Kościołowi katolickiemu, były ogólnie w ogóle przeciwko wszystkim religiom. Widziałem przez te zdjęcia, było dosyć duże taka procesja, co ludzie tam chodzili, no ci wierzący, no wokół tego świętego Augustyna. No.
Z figurą świętego Augustyna, tak. Z publicznych wyrazów kultu można też przypomnieć przecież z 2008 roku pierwszą w historii beatyfikację na Kubie, kiedy do chwały ołtarzy wyniesiony został Józef Olayo Valdez Bonifrater z XIX wieku, ale też w ostatnich dniach zakończyła się na Kubie peregrynacja figury Matki Bożej z El Cobre. To dokładnie 30 grudnia się to zakończyło. To poprzedza ten rok jubileuszowy, który trwa od 7 stycznia bieżącego roku do 5 stycznia roku przyszłego. Przypomnijmy może, czym jest ten kult Matki Bożej z El Cobre, bo przecież 400-lecie tego kultu, patronki pojednania Kuby, Matki Bożej, jest okazją do obecnej wizyty Benedykta XVI. Czym jest ten kult?
To jest fakt. To jest Matka Boska Kuby, podobny do Matki Częstochowskiej, bo jest mulatka. Według legendy mówi się, że widziano ją w roku 1612, właśnie dlatego w tej chwili to obchodzi się 400 lat jej kultu. No i ona się ujawniła w takiej zatoce, która się nazywa Niper. To jest najbardziej bogaty region kubański, tam jest dużo niklu, ale z kolei właśnie ta zatoka to jest największa zatoka Kuby i jedna z największych zatok na świecie. I tam się ujawniła w sztormie, zdaje się. I tam był trzech rybaków, którzy właśnie ją widzieli i prosili o ratowanie, o życiu i tak dalej. I my się śmiejemy, bo według naszych tradycji kulturalnych było dwóch białych i jeden murzynek na środku, który się modlił, żeby go radować. Ale jest druga sprawa, bardzo ważna dla Kubańczyków, dlatego że jednak te kulty albo religie afrykańskie, które dotarły na Kubę, do dnia dzisiejszego są bardzo silne. Nie tylko na Kubie, powiedziałbym w Karibie i nawet w Brazylii są bardzo silne te kulty, szczególnie które pochodzą z Nigerii, z tej religii Yoruba. No i właściwie ta Matka Boska kubańska jest silną postacią w tej religii też, dlatego że właściwie skoro ci niewolnicy zostali zmuszeni, żeby iść na mszę w niedzielę, to oni po prostu dopasowali tych świąt do swoich świąt. Także właśnie ta Matka Boska kubańska jest jedna z główniejszych święt w ogóle w tych kultach afrykańskich i to po prostu wzmacnia jej obecność w ogóle pod kątem religijnego. To wzmacnia w ogóle ta postać u Kubańczyków. Nie? I właściwie ona nosi imię Ochung w tej religii Yoruba afrykańskiej. Druga sprawa, była legenda, że bo ona się nazywa La Virgen, Virgen to jest Matka Boska de la Caridad, miłosierdzia, de El Cobre, bo El Cobre to jest miejsce tam, gdzie były kiedyś kopalni miedzi, bo El Cobre to jest miedź. I tam właśnie jest to santuarium, jest bardzo ładne, bardzo wielkie, to jest około 15 kilometrów od drugiej stolicy Kuby, Santiago de Cuba, jest oddalono jakieś prawie 1000 kilometrów od Hawany na wschód. I właściwie tam jest jej siedziba. Ale jest też legenda, że ta Matka Boska nigdy nie powinna wychodzić z tego sanktuarium, bo wtedy miały się zjawić nieszczęścia. W przeszłości, co się tam stało, że oni to skojarzyli z tymi nieszczęściami, to było prawda, bo ja nawet pamiętam, akurat w tym dniu, kiedy ja zrobiłem komunię, to było 17 maja, roku 52, na drugi dzień, albo na trzeci, to znaczy albo 18, albo 19 była katastrofa jakaś związana z tym, że Matka Boska była w Hawani. I właśnie kawałek muru tego mola hawańskiego po prostu się obalił. A tam była Matka, oczywiście jej się nic nie stało. No i były takie legendy dlatego, natomiast jak był papież, no to ona wędrowała trochę po Kubie, a nic się nie stało także.
Może i teraz powiedzmy, że kawałek innego muru padło na zakończenie peregrynacji. Z więzień wypuszczonych zostało prawie 3000 więźniów.
No dobrze, no to niech będzie. No. Ja myślę, że w myśli Kubańczyków chcemy spokój w ogóle. No, oczywiście każdy kraj ma swoje podejścia do pewnych spraw, nie? W tym wypadku, gdy są polityczne sprawy i tak dalej, ale tych więźniów tam jest dużo. Bo ja to czytałem w prasie, no, jest dużo takich więźniów już starszych, którzy mają po 20 parę lat, albo że oni po prostu już no, kończyli no, swoją karę i tak dalej. No i myślę, że to jest bardzo pozytywne.
Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, skoro wizyta Jana Pawła II zaowocowała jakąś pewną odwilżą stopniową w relacjach państwo-kościół, co może wnieść ta marcowa wizyta Benedykta XVI?
I mam nadzieję, że to samo, że to polepszą się te stosunki, żeby były otwarcia więcej, żeby były więcej, bo to jest prawdą, że jednak postać papieża to jest bardzo ważna postać na poziomie światowym, to jego słowa, tak samo jak były te bardzo mądre słowa Jana Pawła, żeby Kuba się otwierała na świat i świat otwierał się na Kubę. Myślę, że to ma bardzo głęboką filozofię. Tak samo myślę, że ta wizyta Benedykta może też, jak tu się mówi, odwilżyć te relacje Kościoła z rządem kubańskim, no i z narodem kubańskim w ogóle.
Oby tak było. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był Ángel Suazo López, miłośnik literatury polskiej i jej tłumacz na język hiszpański, a rozmowę w Krakowie przeprowadził ksiądz Józef Polak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozmowa księdza Józefa Polaka z Kubańczykiem Ángelem Suazo Lópezem zakończyła nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.